Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie. A o czym dziś w programie? Zaczniemy od polskiej polityki wschodniej i od tego, jak na nią mogą wpłynąć ostatnie zmiany w polskiej dyplomacji. W drugiej części programu przyjrzymy się niezwykle ciekawym przygotowaniom do wyborów prezydenckich w Rosji. Ale zaczynamy od stosunków polsko-ukraińskich, od polskiej polityki wschodniej, co ją dziś wyznacza. W studiu wschodnim pierwszy gość, profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS w Lublinie i Wydział Politologii UMCS. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jacek Czaputowicz za Witolda Waszczykowskiego na stanowisku ministra spraw zagranicznych. To na początek zapytam tak, czy to dobry sygnał dla relacji polsko-ukraińskich, panie profesorze?
Biorąc pod uwagę dorobek ministra Waszczykowskiego na polu stosunków polsko-ukraińskich, uważam, że to jest dobra zmiana. No ale oczywiście nie tylko stosunki polsko-ukraińskie wyznaczają założenie i priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym na kierunku wschodnim.
Bo w komentarzach jakby podsumowujących pracę Witolda Waszczykowskiego, ale także w trakcie jego pracy pojawiały się zarzuty, że minister nie do końca rozumie właśnie priorytety, nie do końca rozumie specyfikę prowadzenia tej polityki wschodniej. Były komentarze, że właściwie nie mamy polityki wschodniej.
Oczywiście, odpowiadając na to pytanie, należy odwołać się do historii. Położenia geopolitycznego nie wybieramy. A zatem, jeżeli mówimy o usytuowaniu Polski między Niemcami a Rosją, to między innymi koncepcja Piłsudskiego zakładała, że pomiędzy Polską a Rosją powstaną państwa niepodległe, sfederalizowane, sprzymierzone z Polską, które będą właśnie pełniły swego rodzaju rolę bufora, żeby bronić, chronić interesy Rzeczpospolitej.
Ale
przed
też bez
zakusami
wolnej Ukrainy nie będzie wolnej
Dokładnie.
Polski.
Dokładnie. A zatem pytanie właśnie, czy to stwierdzenie Piłsudskiego, że bez niepodległej Ukrainy nie będzie wolnej Polski i założenia wschodniej polityki Giedroycia straciły na aktualności. Niekiedy właśnie z ust prominentnych urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jeszcze za czasów ministra Waszczykowskiego, padały właśnie stwierdzenia, że te założenia już są nieaktualne. Otóż wydaje mi się, że cała polityka na odcinku ukraińskim ministra Waszczykowskiego nie sprawdzała się. Dlaczego? Dlatego, że podważano właśnie to założenie Piłsudskiego. Nie dlatego, że właśnie bez zastrzeżeń należy popierać Ukrainę, należy stawiać warunki, ale podstawą jest niepodległa Ukraina, ponieważ sytuacja geopolityczna Polski jest taka, a nie inna i Polska potrzebuje niepodległej Ukrainy, niepodległej Białorusi, niepodległej Litwy, żeby mieć właśnie ten kordon, mieć ten bufor bezpieczeństwa ze strony Rosji. Widzimy, jaką politykę prowadzi Federacja Rosyjska. I należy właśnie podkreślić, że nie patrząc na kolory polityczne, mieliśmy kontynuację polskiej polityki wschodniej przez prezydentów zarówno Kwaśniewskiego, Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego i Bronisława Komorowskiego. I tutaj mamy obecnie rząd PiSu i wydawałoby się, że nastąpi kontynuacja polityki wschodniej Lecha Kaczyńskiego, który
przypomnijmy, Gruzja,
dokładnie,
który
powiedział,
właściwie przytaczał słowa i czy na swój sposób
otwarcie stanął w obronie Gruzji, niepodległości Gruzji w konflikcie pomiędzy Moskwą a Tbilisi i powiedział znamienne słowa: dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, i to już stało się faktem, a pojutrze państwa bałtyckie i przyjdzie właśnie kolej na Polskę. I rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na neoimperialną politykę Federacji Rosyjskiej, to nie możemy tego wykluczyć. A zatem właśnie pytanie, czy w tej chwili należy odstępować od założeń polityki Piłsudskiego, kontynuowanej między innymi przez, tak jak już wspomniałem, prezydentów, niezależnie od przynależności partyjnej Rzeczpospolitej? Otóż nie, ale mamy do czynienia właśnie z sytuacją, kiedy w ugrupowaniu rządzącym zdarzają się dwie frakcje. Jedna frakcja raczej opowiada się za kontynuowaniem polityki Piłsudskiego i Lecha Kaczyńskiego. I miejmy nadzieję właśnie, że obecny minister spraw zagranicznych nawiąże właśnie do tej polityki i będzie kontynuował założenia polityki wschodniej, między innymi Lecha Kaczyńskiego, wywodzącego się przecież z tego ugrupowania. A druga frakcja raczej nawiązuje do poglądów neoandeckich. Stąd właśnie między innymi twierdzenia, że wypowiedzenie Piłsudskiego o tym, żeby istniała wolna Polska, musi istnieć niepodległa Ukraina, straciło na aktualności. A zatem zderzają się te dwie koncepcje, nie tylko w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale także w innych resortach widzimy właśnie wyraźnie w partii rządzącej zderzenie tych dwóch koncepcji, jeżeli chodzi o wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej.
Ale też trzeba, panie profesorze, chyba uczciwie dodać, że w tych relacjach jest dwóch partnerów i nie zawsze ten partner ukraiński, bym powiedział, zachowywał się tak, jakby te dobre relacje tego wymagały, prawda?
Oczywiście.
Mamy serię różnego rodzaju, 2017 rok pokazał różnego rodzaju incydentów jednak o charakterze antypolskich. Trudno powiedzieć dzisiaj, czy wprost wskazać, z czyjej one inspiracji się odbywały, czy wszystkie, bo nie wiemy tego we wszystkich przypadkach, ale jednak te wydarzenia w jakiś sposób determinowały te relacje i jakby naciągały tą napiętą linę.
Oczywiście, jeżeli mówimy o uwarunkowaniach, to należy również krytycznie ocenić politykę Ukrainy, przynajmniej niektóre jej aspekty w relacjach z Polską. Weźmy oczywiście zaangażowanie Polski w sprawy ukraińskie. Polska pomogła Ukrainie wyjść z kryzysu politycznego w 2004 roku. Polska zaangażowała się w kryzys polityczny 2013-2014 roku. Polska wspierała Ukrainę między innymi właśnie w ramach polityki i solidarności energetycznej. Nie kto inny jak minister Steinhoff swego czasu nie zgodził się na budowę odnogi gazociągu jamalskiego przez terytorium Polski na Słowację, żeby Gazprom mógł właśnie w ten sposób ominąć Ukrainę. Oczywiście szereg projektów, między innymi Odessa, Brody, Gdańsk, nie udało się zrealizować. Natomiast Polska wspierała i w dalszym ciągu wspierała. I rzeczywiście tutaj bym powiedział, że polityka historyczna jest kamieniem milowym stosunków polsko-ukraińskich. I tutaj strona ukraińska nie ma albo nie wykazuje wrażliwości historycznej na niektóre kwestie związane chociażby z tragedią rzezią wołyńską. Strona ukraińska powinna zrozumieć, że dla strony polskiej jest to bardzo ważna kwestia. I dla mnie też rzeczą niezrozumiałą jest to, że między innymi ustawa o dekomunizacji na Ukrainie gloryfikuje nie tylko UPA, ale także OUN. A przypomnijmy, abstrahując od relacji polsko-ukraińskich, jest to organizacja stricte polityczna związana i wyznająca integralny nacjonalizm według koncepcji Dmytra Doncowa, czyli skrajnie nacjonalistyczna organizacja. I stawianie właśnie na piedestale tej organizacji, owszem, walczącej o niepodległość, o Ukrainę, ale właśnie także ta organizacja, ta ideologia przyczyniła się do czystki etnicznej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w okresie II wojny światowej. I bezkrytyczne podejście do tej problematyki dzieli nie tylko Polaków, a Ukraińców, ale właśnie nawet może stanowić i stanowi zarzewie konfliktów ideologicznych i jest problemem samej Ukrainy, relacji chociażby Zachód-Wschód. I jeżeli obecnie na Ukrainie próbuje się narzucić pewną narrację historyczną, mówię tutaj o szkole galicyjskiej i się próbuje narzucić bohaterów nieakceptowanych przez całe społeczeństwo, przez całą Ukrainę, to właśnie co będzie się działo, jeżeli po 5-7 latach przyjdzie inny obóz i wtedy będą stawiane pomniki Carycy, Katarzyny i tak dalej, czyli innych bohaterów.
Zresztą z Polski też płynął jasny przekaz: na banderyzmie do Europy nie wejdziecie.
Ale nawet nie o to chodzi, panie redaktorze, tylko właśnie w kontekście integracji społeczeństwa ukraińskiego, narodu politycznego, elity Ukrainy powinny sobie zdawać sprawę, abstrahując od relacji polsko-ukraińskich, że ta ideologia, bohaterowie związani z ideologią nacjonalizmu integralnego, nie są w stanie zjednoczyć, a raczej będą dzielić społeczeństwo ukraińskie. A właśnie taki scenariusz jest korzystny dla Rosji.
Bo wtedy będzie wykorzystuje mogła, na wschodzie Ukrainy.
Dokładnie, będzie już stosuje i będzie w dalszym ciągu stosowała tą zasadę dziel i rządź według klucza ideologicznego. Tak, Ukrainie jest potrzebna ideologia konserwatywna. Przecież jednym z twórców ukraińskiego konserwatyzmu jest działacz ukraiński pochodzenia polskiego Wacław Lipiński, Skoropadzki, Lipiński. No właśnie, to są bohaterowie, którzy z jednej strony podkreślają rolę i znaczenie państwa ukraińskiego i patriotyzmu ukraińskiego, ale z drugiej strony ta ideologia jest odmienna i do zaakceptowania jest odmienna od nacjonalizmu integralnego. I w tym kierunku powinien iść właśnie współczesny ukraiński patriotyzm, zdrowego właśnie konserwatyzmu. Natomiast wracając do polskiej polityki wschodniej, oczywiście zdając sobie sprawę również z tego, iż strona ukraińska popełnia szereg błędów w relacjach polsko-ukraińskich. Natomiast wydaje mi się, że dyplomacja powinna właśnie prowadzić umiejętną politykę wyważoną, natomiast nie prowokować, nie zaogniać, nie zaostrzać tego właśnie konfliktu, szczególnie w oparciu o kwestie natury historyczne, ideologicznej. Strona polska powinna też zdawać sobie sprawę, przez jaki trudny okres przechodzi państwo ukraińskie, które właśnie poszukuje, tak jak mówiłem wcześniej, swoich bohaterów. A zatem jest to pewien proces. Oczywiście powinniśmy zwracać uwagę, powinniśmy podkreślać, natomiast powinniśmy także wspierać te właśnie zdrowe procesy przemian politycznych i ekonomicznych na Ukrainie, w dużym stopniu zwracać uwagę na ten wymiar ekonomiczny współpracy, nie zaniedbywać właśnie tej kwestii, bo dla Polski jest ważna nie tylko koncepcja Trójmorza w obecnym wydaniu, ale może właśnie poszerzenia tej koncepcji jeszcze o Ukrainę, czyli właśnie powrót do Międzymorza.
Te deklaracje, czy ta polityka, najogólniej mówiąc, pewna idea tej współpracy strategicznej, ona jednak ściera się, zderza się z konkretami. Już to, co pan profesor powiedział, czyli jakby ten aspekt gospodarczy, ale no jednak cały czas gdzieś ten aspekt historyczny tkwi i te ostatnie miesiące tego napięcia, no to jest związany z problemami dotyczącymi zablokowania przez Ukraiński Instytut Pamięci Narodowych działań Polskiego Instytutu Pamięci Narodowych związanych z ekshumacjami i poszukiwaniem, identyfikacją polskich ofiar na Ukrainie. No tutaj mamy pad, chociaż i specjalnie nie widać zakończenia, możliwości zakończenia tego sporu, chociaż jak wynika z deklaracji z ostatnich dni wicepremiera i ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego, no coś się może ruszyć, chociaż jeszcze nie wiemy co. No, minister Gliński mówi dla Polskiej Agencji Prasowej: zaprosiliśmy do Polski wicepremiera Ukrainy Pawło Rozenko na spotkanie dotyczące polskich miejsc pamięci na Ukrainie. Myślę, że odbędzie się ono na początku lutego. Z tej wypowiedzi oczywiście trudno cokolwiek wnioskować. No pytanie, czy jest szansa na jakiś przełom w tej sprawie?
Oczywiście, jeżeli mówimy o błędach ukraińskiej polityki w stosunku do relacji z Polską, to jednym z błędów jest również wyeksponowanie polityki historycznej. I oczywiście W tym kontekście negatywnie należy ocenić postępowanie, działanie dyrektora Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wiatrowicza, który właśnie uzależnia wznowienie ekshumacji na Wołyniu czy w Galicji Wschodniej w zamian za upamiętnienie żołnierzy OUN UPA. I to jest błędne podejście, ponieważ tak jak już wcześniej wspomniałem, wzajemna wrażliwość historyczna. Strona ukraińska powinna zrozumieć, że uhonorowanie żołnierzy OUN UPA w Polsce nie jest możliwe. Dlaczego? Dlatego, że stosunek do czystki etnicznej na Wołyniu czy Galicji Wschodniej, gdzie w dużym stopniu ucierpiała ludność polska, owszem, były ofiary też po stronie ukraińskiej w ramach akcji odwetowych, o tym też należy pamiętać, ale ciężar odpowiedzialności spada, no trudno powiedzieć, że na stronę ukraińską, ale właśnie na ukraiński ruch narodowy w Polsce okresu międzywojennego, szczególnie ukraińskich nacjonalistów, którzy właśnie w ramach OUN UPA podjęli taką, a nie inną decyzję, czyli rozpoczęcie akcji spychania polskiej ludności, która właśnie się przerodziła w czystki etniczne. I dlatego odpowiedzialność spada w tym przypadku na stronę ukraińską. Oczywiście moglibyśmy dyskutować, czy państwo ukraińskie ponosi odpowiedzialność, czy też nie. Ale jeżeli w ramach ustawy dekomunizacyjnej państwo gloryfikuje OUN UPA, czyli właśnie dostrzega rolę i znaczenie tej organizacji na rzecz walki o niepodległość, czyli pośrednio też powinno przyjąć odpowiedzialność za właśnie tamtą zbrodnię. I żądanie od strony polskiej upamiętnienie OUN UPA, kiedy potępiono właśnie działania tej formacji w Polsce, no oczywiście jest absurdne. Dlaczego? Dlatego, że właśnie wiadomo z góry, że strona polska tego żądania nie spełni. Dlatego mamy do czynienia z patem. I się dziwię właśnie ukraińskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych, że pozwala w tak trudnym okresie dla Ukrainy, kiedy Ukraina potrzebuje sojuszników nie tylko właśnie w procesie integracji Ukrainy z Unią Europejską, ale także sojuszników na wschodzie w rywalizacji z Rosją, bo proszę pamiętać, że Rosja prowadzi wojnę z Ukrainą. De facto mamy wojnę. Jeżeli mówimy właśnie o wsparciu dla Ukrainy w tym aspekcie, to Polska jest zwolennikiem utrzymania sankcji. Kiedy minister spraw zagranicznych Niemiec mówi właśnie o złagodzeniu sankcji, żeby zachęcić Rosję do realizacji postanowień mińskich, no to Polska mówi stanowczo, dopóki właśnie nie będzie wycofanie wojsk rosyjskich z terenu Donbasu, nie ma mowy o zniesieniu sankcji. I w tym aspekcie Ukraina powinna ważyć, co dla niej jest ważniejsze, czy założenia integralnego nacjonalizmu i uhonorowanie pewnej opcji politycznej, czy jednak zdrowy konserwatyzm, patriotyzm, realizacja interesów narodowych, wygranie wojny z Rosją albo właśnie rozwiązanie tego konfliktu, bo tutaj trudno mówić o wygraniu wojny, ale właśnie pomyślnym zakończeniu dla Ukrainy tego konfliktu i oczywiście integracja europejska. I wtedy dopiero nastąpią jakościowe zmiany na Ukrainie. I Polska powinna wspierać właśnie te jakościowe zmiany mimo wszystko, mimo tych problemów, trudności, i mimo właśnie niekiedy błędów po stronie ukraińskiej, ponieważ, tak jak już wspomniałem, leży to w interesie Polski. Oczywiście długookresowym.
No to jaki będzie ten 2018 rok w tych relacjach? No będziemy to oczywiście obserwować. No i chyba życzylibyśmy sobie wspólnie, żeby rzeczywiście udało się zrealizować te najważniejsze priorytety no z jednej strony polskiej polityki wschodniej, ale z drugiej strony jednak integracyjne interesy Ukrainy. Będziemy do tego, jak już powiedziałem, wracać. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Walenty Baluk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, był gościem Studia Wschodniego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
W Studiu Wschodnim kolejny gość, dr Eleonora Kirwiel z Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. Dzień dobry.
Miło mi, dzień dobry. Witam państwa, witam pana redaktora.
Pani doktor, 18 marca w Rosji wybory prezydenckie, ale jak to w Rosji bywa, nikt nie zadaje pytania, kto wygra, tylko jaką przewagą wygra Władimir Putin. Rządzący oczekują 70-80% poparcia dla urzędującego prezydenta, no i chyba nic nie wskazuje na to, że taki wynik nie zostanie osiągnięty i że coś się wydarzy takiego niespodziewanego.
No na pewno wybory, jeżeli można, prawda, tak nazwać ten spektakl polityczny, który na pewno zobaczymy. Nic nie wskazuje, że coś się zmieni właśnie z perspektywy tego wyboru, prawda, prezydenta. Pomimo tego, że na dzień dzisiejszy właśnie troszeczkę inaczej wygląda nawet perspektywa kandydatów i to, jak toczy się już kampania wyborcza, bo ona jest już bardzo ciekawa i barwna. Ale to też moim zdaniem jakby wpisuje się właśnie w tą inscenizację Kremla, na którą daje zgodę. Tutaj to bez wątpienia bardzo widoczne jest, bo na dzień dzisiejszy mamy 34 kandydatów. Z tego właśnie już 16 z tych kandydatów zostały, wnioski tych 16 kandydatów zostały odrzucone. 15 z tych kandydatów zostało zarejestrowanych, w tym właśnie z tych najważniejszych, no to oczywiście obecny prezydent Władimir Putin, niezłomny Władimir Żyrinowski,
no tak,
prawda?
Jest grono chyba takich kandydatów tradycyjnych, bym powiedział.
No właśnie nie do końca, dlatego że jeżeli mówimy o Żyrinowskim, to tak, tak. I on będzie i startuje, on jest już tym kandydatem zarejestrowany z ramienia LDPR. Jeżeli mówimy o tym kandydacie, który jeszcze będzie no takim tym stałym bywalcem, że tak powiem, to jest Georgi Jawliński z Jabłoka, prawda? I tutaj, prawda, on tutaj reprezentuje jakby te siły demokratyczne. Ale mamy ciekawą zmianę na pozycji komunistów, czyli Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, bo tutaj zamiast Gennadija Ziganowa właśnie zjazd partii tutaj nam zaserwował Pawła Grudinina. To jest bardzo ciekawa postać. To jest taki człowiek, który jest związany z agrariami, czyli tam z rolnictwem. Dyrektor sowchozu imienia Lenina w rejonie moskiewskim. Postać, która jest bardzo barwna i która jest bardzo dobrze znana społeczeństwu z telewizji, bo bardzo często w różnych programach telewizyjnych występuje. No i tutaj właśnie Ziuganow i komuniści przyszli chyba do takiej perspektywy, że trzeba zmienić coś. Już nic się nie dzieje w tej przestrzeni ideologicznej, prawda, i w przestrzeni, prawda, którą prezentuje Ziuganow. Już jego jakby odbiorcy bardzo przyzwyczajeni oczywiście do niego są, ale on nie ściągnie jakichkolwiek innych głosów. Tutaj Paweł Grudinin ewidentnie może ściągnąć właśnie reprezentację na przykład wsi, bo sowchoz, którym reprezentuje, dość dobrze prosperuje, prawda? To jest taki pokazowy też sowchoz i dlatego to jest takie korzystne bardzo z perspektywy wizerunkowej, prawda? I myślę, że ta zmiana jest ewidentnie taka znacząca, jeżeli oczywiście umówmy się, bo ta trzeba zacząć od tego.
Perspektywę trzeba zmienić troszeczkę.
Tak, umówmy się, że ta scena polityczna rosyjska, ona jest bardzo specyficzna. I specyfika tej sceny politycznej polega na tym, ja to nazywam wrestlingiem politycznym. To jest inscenizacja, prawda? To jest taka walka polityczna, to jest gra polityczna na określonych zasadach. I tam wiadomo, kto jest wrogiem, kto jest z nami, kto jest przeciwko.
Jest to pewien spektakl, ale mniej istotni są, znaczy może mniej istotni są aktorzy, tylko reżyser.
Dokładnie. Ten reżyser jakby dyryguje. Jeszcze wracając do naszych, prawda, tych głównych kandydatów, taką bardzo ciekawą postacią jest Ksenia Sobczak.
No właśnie. Dziennikarka, celebrytka.
Dokładnie.
Może z punktu widzenia politycznego nie ma szans na zrobienie jakiejś wielkiej kariery, ale niewątpliwie wzbudza ogromne emocje.
No i właśnie tu chodzi o to show, prawda? Ona niewątpliwie stworzy, już stworzyła to show, którego brakowało.
Bo chyba trudno uwierzyć w to, że jest niezależną kandydatką.
Dla mnie to jest taka bardzo ciekawa osoba. I
ona
bardzo
oczywiście odcina się od tych swoich rodzinnych powiązań.
Powiem dlaczego. No, przede wszystkim dlatego, że oczywiście no, trzeba pamiętać, że jest to córka, prawda, Anatolia Sobczaka, pierwszego mara Sankt Petersburga, bardzo słynnego.
Krąg Władimira Putina jednak
Na pewno, ale był to krąg demokratyczny. Polityków. On był jednak demokratą w tym właśnie takim zupełnie jelcynowskim pojęciu w latach 90. Zresztą nawet w momencie, kiedy Ksenia Sobczak właśnie powiedziała, że będzie kandydować, to ciekawa była też wypowiedź Nawalnego, który powiedział, że to jest karykatura liberalnego demokraty o poglądach demokraty takiego drakońskiego, początku lat 90., bo faktycznie lata 90. dzisiaj pokazane są z perspektywy i bardzo często przez Rosjan, bo taka jest linia propagandowa, odbierane są jako no, okres wielkiego chaosu, wielkiego zamieszania, naprawdę bardzo trudnego okresu i w sferze politycznej, gospodarczej. Pomimo tego, że tak było, to dzisiaj jeszcze propaganda serwuje to właśnie jako ta epoka chaosu Jelcyna, przeciwwadze do tej epoki porządku, stabilności, bezpieczeństwa, wyjścia na supermocarstwo, którą prezentuje, prawda, Putin. I Ksenia Sobczak, ona reprezentuje jednak poglądy ojca. To jest osoba dobrze wykształcona, merytorycznie bardzo dobrze przygotowana. Ale jej olbrzymim minusem jest to, że ona swoją karierę, że tak powiem, zaczęła od właśnie celebrytki. Ona występowała w różnego rodzaju show celebryckich. Do dnia dzisiejszego funkcjonuje takie przyzwisko, prawda, salonowa lwica, czyli główna celebrytka, prawda, Rosji. I od tego odciąć się jej bardzo ciężko jest, bo jednak pokazywana jest przez media bardzo często z tej perspektywy. Zresztą ludzie, społeczeństwo je tak odbiera. I teraz przestawić się na poważnego polityka, no troszkę
będzie
to już
ciężko,
jest
zupełnie
ciężkie.
Zupełnie inna sytuacja jest związana z kolei z wspomnianym już przez panią doktor Nawalnym, Aleksiej Nawalny, którego no, komisja wyborcza konsekwentnie nie dopuszcza.
Komisja już odrzuciła jego wniosek, już prawda, i odwołanie było odrzucone, czyli to formalne przestrzeganie prawa, gdzie Aleksiej Nawalny ma wyrok, prawda, tak, który jest prawomocny, no daje możliwość taką władzom i ta możliwość jest niezakwestionowana wręcz, prawda. Ale właśnie Aleksiej Nawalny jest no faktycznie kandydatem, powiedziałabym, który bardzo dobrze, profesjonalnie, bardzo na dobrym poziomie prowadził tą kampanię wyborczą, absolutnie nie mając dostępu do mediów. Jeżeli on zostałby zarejestrowany, no to kandydat dostaje od razu dostęp do mediów. Media w wydaniu, jakby dostęp do mediów w wydaniu Aleksieja Nawalnego, to jest niebezpieczne dla Kremla, dlatego że jakby zachowania.
Lepiej go zablokować do wczasu.
Dlatego że władza bardzo dobrze wie, jak olbrzymią siłą polityczną w Rosji są media.
Zresztą Nawalny, bloger, tak, prawda, swoją siłę opozycyjną także buduje na mediach społecznościowych.
Tak jest.
I te protesty, z którymi choćby w tamtym roku mieliśmy do czynienia, one pokazały, że on świetnie rozumie media, nowoczesne portale społecznościowe i potrafi jednak zogniskować na sobie uwagę.
I to jest jego atut, tylko problem polega na czymś innym. Problem polega na tym, że w Rosji największą siłę przebicia mają media telewizyjne, te media reżimowe, które docierają do każdego zakątku Rosji. Media społecznościowe to jest jakby naprawdę bardzo dość wąska, powiedziałabym, sfera właśnie ta społeczna, do której Nawalny dociera, tak jak pan powiedział, ale niestety on nie ma szerszego odbioru. Dlatego tu jest niebezpieczeństwo Nawalnego, bo tak jak mówię, on jest profesjonalny w tym, co robi. On naprawdę potrafi dobrze się sprzedać, on potrafi wiele rzeczy zrobić. No, walka z korupcją to jest jakby jego ta najważniejsza rzecz, którą, prawda, na której skupia się dzisiaj w tej w swojej walce opozycyjnej. I to trafia do społeczeństwa, chociaż już też nie do końca, jak widzimy, bo na przykład przy ostatnim swoim filmie, który prawda, pokazał o właśnie powiązaniach Putina, prawda, i właśnie korupcji jakby w tej najwyższej sferze, to okazało się, że społeczeństwo no, nie odreagowało czymś, czego można by było spodziewać się, prawda. Dlatego, że to społeczeństwo rosyjskie też jest bardzo mocno przeciążone.
Tym bardziej, że żyje zupełnie innymi
problemami, naprawdę. Problemami. Im się serwuje inne programy, ale, problemy.
No właśnie, ale to też jest pytanie o to, wokół jakich zagadnień ta kampania powinna się toczyć i rozgrywać, no bo mamy w Rosji jednak stagnację gospodarczą, problemy demograficzne, obniżające się dochody stale ludności, więc tych problemów, no oczywiście pomijając już trudne cały czas relacje z Zachodem. Tych problemów jest bardzo dużo, prawda?
Generalnie rzecz biorąc, z tego co już widać, bo ta kampania, pomimo że ona, prawda, cały czas się toczy, ale to generalnie rzecz biorąc jeszcze nabierze tego dynamizmu, prawda, drugiej połowy stycznia, luty, prawda, to już będzie, myślę, że więcej będziemy słyszeć, chociaż nie na tyle, jak, prawda, nawet komentowanie kampanii wyborczych przez media rosyjskie i polityków na przykład w Stanach Zjednoczonych, bo to jest dopiero fenomen, że to, co dotyczy właśnie tamtych wyborów, często jest o wiele bardziej ważne i ciekawsze, prawda, i tak serwowane, niż własne wybory. Tutaj, jeżeli mówimy o problematykę związaną z kampanią wyborczą, to wszystkie te zabiegi wizualne, one też mają ciągnąć uwagę społeczeństwa od tych realnych problemów. Znowu idziemy w kierunku i władza rosyjska idzie w kierunku tego, żeby wskazać wrogów, skupić się na zagadnieniach, prawda, właśnie tego otoczenia międzynarodowego, sytuacji, prawda, Rosji, która jest niepodzielna, która też wstała z kolan, prawda, i tak dalej, żeby odciągnąć to społeczeństwo od tego, prawda, no, trudu dnia codziennego, który jest nielekki w Rosji, a to przyzwyczajenie do władzy, ono zrobi swoje. Bardzo wyraźnie widać, jak Władimir Putin teraz prezentuje się jako, no już po raz czwarty startuje w wyborach prezydenckich. On już jest mędrcem samym w sobie. On już jest tą gwiazdą, która jest nie do podważenia. Prawda? On jest właśnie tym...
Dalej pozostajemy w tej grze pozorów.
Oczywiście, prawda? Że tak. Ale tak jest jakby przedstawiane to. On w taki sposób. On zawsze ma, niech pan zauważy, receptę na wszystkie pytania, problemy. On zawsze jest świadom wszystkich, prawda, problemów, które funkcjonują.
To widać co roku na tej słynnej konferencji z udziałem dziennikarzy zagranicznych.
Tak. Prawda? Czyli pokazanie tego i stworzenie tego wizerunku wielkiego mędrca, prawda, który, no, czy może być inna alternatywa?
To też pokazuje z jednej strony oczywiście cechy przywódcze samego Putina i jego ambicje, że on chce być tym współczesnym carem Rosji, ale z drugiej strony też jest to jakaś odpowiedź na oczekiwania społeczne Rosjan. Może nie tych z dużych miast, ale tych, którzy cały czas widzą w nim i oczekują takiego przywódcy.
Może nie przywódcy, bardzo często oczekują po prostu tego, że w Rosji jest takie dobre powiedzenie, żeby nie było gorzej, żeby nie było wojny. I generalnie, pomimo że wojna już dawno Rosja ma za sobą, prawda, w sensie, prawda, ta wojna, którą się gloryfikuje najbardziej, Druga wojna światowa albo Wielka wojna ojczyzniana, jak nazywana jest w Rosji, ale cały czas właśnie istnieje to przekonanie, że to jest jakby priorytet. I jeżeli my na tym poziomie czujemy się bezpieczni i nam daje to bezpieczeństwo nasz przewódca, to po co go zmieniać?
To nie zmieniajmy go.
Ale mówimy oczywiście generalizując do tej szerokiej rzeszy, bo Rosja, pamiętajmy, to nie jest Sankt Petersburg, Moskwa. Rosja jest olbrzymia.
To nie jest nawet ta część europejska,
dokładnie,
tylko mamy...
To nawet jest w większości ta część azjatycka, prawda? I my bardzo często mylnie właśnie myślimy, że Rosja to jest tylko i wyłącznie ta część europejska. Dlatego tu jest właśnie ten wizerunek, to show, do którego już przyzwyczaili się widzowie tych propagandowych kanałów, prawda, telewizji reżimowej w Rosji. Bo ta telewizja wygląda bardzo profesjonalnie z punktu widzenia właśnie tej propagandy. Tam każdy kanał ma swój jakby taki zasób programów i politycznych, i gospodarczych, i związanych na przykład z medycyną, i związanych z modą. One wszystkie już lecą w tej telewizji przez na przykład lat 20, prawda, co najmniej, w różnych formatach. Ale to też w jakiś sposób przywiązuje ludzi do pewnego, prawda, i daje im to poczucie bezpieczeństwa, że wszystko jest takie samo, że wszystko toczy się swoim krokiem za każdym razem. Co więcej, w każdym z tych programów zawsze jest właśnie przekazywana ta treść propagandowa. Czasami się wydaje, że niby program dotyczy zupełnie innej sfery niż polityka. Już o politycznych show to ja nie wspomnę, bo to jest po prostu faktyczny wrestling polityczny, w sensie, że to jest inscenizacja, która jest dopieszczona w każdym wymiarze. Prawda? Tam są swoi chłopcy do bicia, tam jest część sceny, która jest zawsze, ma rację, prawda? Tam jest zawsze wsparcie ze strony widowni, tam zawsze są odpowiednie, że tak powiem, prawda, SMS-y i wpisy, które pokazuje się gdzieś tam, prawda, na pasku na dole tej telewizji. I to wszystko jest niesamowitym show w każdym wymiarze. Dlatego na wyborach też możemy zrobić takie show, podobne show, żeby było ciekawiej. Prawda?
Więc pewnie niespodzianki,
żeby było barwniej.
Więc pewnie niespodzianki nie będzie, ale czy dzisiaj najważniejsze pytanie w takim razie brzmi, co za kolejne 6 lat? Czy te 6 lat, czy ta kolejna kadencja Putina będzie kadencją szukania następcy, czy szukania rozwiązania, które pozwoli mu dalej rządzić Rosją?
Ja myślę, że gdzieś po środku w jakimś sensie, dlatego że perspektywa 6 lat to jest naprawdę bardzo długa perspektywa i tak jak konflikt rosyjsko-ukraiński nauczył nas tego, że wszystko się może zmienić w każdej chwili, prawda, i ta rzeczywistość może być zupełnie inaczej przez nas odbierana. Ja myślę, że tutaj będzie tak połowicznie. Na pewno utrzymanie władzy, utrzymanie, prawda, swojej pozycji, pomimo tego, że jest to bardzo, coraz bardziej trudniejsze, dlatego że legitymizować władzę, gdzie już wiele tych rezerwów są na wyczerpaniu, jest bardzo trudno. Dlatego i to legitymizowanie poprzez wybory trzeba ubarwić, prawda? Właśnie temu służy to show. Na pewno będzie też poszukiwanie, myślę, następcy i rozwiązanie tego, co później, bo wcześniej albo później będzie to później, będzie, prawda?
To jeszcze na koniec chciałem pani doktor zapytać o relacje polsko-rosyjskie. W kontekście też nie możemy uciec od kontekstu zmiany w polskim rządzie, bo też na nie zareagowały rosyjskie media. Ogłoszone we wtorek zmiany w polskim rządzie nie wpłyną na politykę władz w Warszawie wobec Rosji. Tak oceniają to rosyjskie media. Dziennik Komersant napisał, że na czele polskiego MSZ oraz MON pojawią się politycy umiarkowani, a z polskiego rządu usuwani są radykałowie. Pojawiają się też komentarze, że nie należy oczekiwać zasadniczych zmian programu politycznego, w tym tego wobec Moskwy. No, czy coś się zmieni w tych relacjach?
Tutaj też jestem pesymistką, prawda? Albo uważam, że nie ma, po prostu nie ma istotnych punktów stycznych, które by determinowały tą współpracę polsko-rosyjską dzisiaj. Determinują zupełnie inne rzeczy. Determinuje ją przeszłość historyczna, która tak mocno teraz powróciła. Mity różnego rodzaju, które też coraz bardziej, prawda, jakby tutaj powróciły. I takie rzeczy, które związane właśnie są z rzeczywistością naszą, w której funkcjonujemy. Tragedia smoleńska, prawda? To jest też pewna rzecz, którą nie można przeskoczyć, prawda, w tych stosunkach. Rozmieszczenie baz NATO w Polsce, na które też Rosja reaguje na wrogie, prawda, w stosunku do Rosji właśnie postępowanie. No i na przykład stan radzieckich grobów wojskowych i prawda, pomników na terytorium Polski. Czyli tutaj są rzeczy.
Mamy jeszcze sprawy gospodarcze.
To wiadomo, ale tutaj chodzi przede wszystkim, jeżeli mówimy o stosunki polsko-rosyjskie, to jeżeli mówimy z perspektywy Rosji, to niewątpliwie Polska bardzo dobrze wpisuje się w tą retorykę upadku Unii Europejskiej. Polska zawsze była takim chłopcem do bicia dla Rosji. Zawsze były te stosunki bardzo trudne, patrząc przez pryzmat właśnie historyczny. Teraz właściwie ich nie ma, powiedzmy, prawda, bo tak trzeba to nazwać. Jeżeli są, to są zdawkowe komentarze na temat właśnie, tak jak pan przytoczył, tego, kto i jakie będą zmiany po zmianie, prawda, składu rządu. To wszystko nie tworzy jakiegoś klimatu, który by rokował na to, że te stosunki się zmienią. Tak jak mówię, z jednej strony Polska dla Rosji jest tym państwem wrogiem, postrzegana jako wróg, w tym sensie, że jest członkiem Unii Europejskiej, członkiem NATO. Z drugiej strony jest jeszcze jedna kwestia. Kwestia tego, że Polska jest z perspektywy tego, jakie teraz sojusze zawiera i jak funkcjonuje na przykład w przestrzeni, prawda, Unii Europejskiej, jest też bardzo często postrzegana jak ten czynnik, który rozbija od środku. I myślę, że wiele też wysiłków i rosyjskie służby specjalne i tak dalej, prawda, no w tym kierunku też czynią, żeby to nie dotyczy tylko Polski, to dotyczy oczywiście działalności
całego świata właściwie.
Dokładnie, wielu państw. Myślę, że w większości tych znaczących państw. Ale nie oszukujmy się, jeżeli patrzeć przez pryzmat stosunków polsko-rosyjskich, Rosja jest dla nas tym partnerem, który dla nas jest ciekawy, prawda? W sensie na przykład gospodarczym, tak jak pan wspomniał. Ale w drugą stronę to jednak to są już nieporównywalne. Dla
potencjał
Rosji,
jest, ale tak, politykę robi swoją.
Dokładnie. Liczy się nie Warszawa, liczy się Bruksela, prawda? Dlatego tutaj jakby to, że marginalizuje Rosja, Putin, prawda, w ogóle Polskę i stosunki polsko-radzieckie, to bardzo wyraźnie widać na przykładzie z oddaniem szczątków z samolotu prezydenckiego. Dla mnie bardzo symboliczne to, co Putin robi, że nie oddaje, pokazując, że oddam wtedy, kiedy będzie albo potrzebne, albo zechce.
Doktor Eleonora Kirwiel z Wydziału Politologii UMC w Lublinie była gościem Studia Wschodniego. Pani doktor, bardzo dziękuję za
rozmowę. Dziękuję bardzo.
To wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Piotr Król i Tomasz Nieśpiał. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.